Henry Ford niemal 120 lat temu miał marzenie. Chciał skonstruować samochód, na który będzie stać niemal każdą amerykańską rodzinę. To były czasy, kiedy każdy egzemplarz automobilu był produkowany ręcznie, sztuka po sztuce. To z kolei wiązało się z ogromnymi kosztami i niską efektywnością produkcji. Henry Ford opracował system wytwarzania samochodów polegający na sekwencji powtarzanych czynności na kolejnych stanowiskach montażowych. Legenda Forda T to zasługa systemu montażowego, linii montażowej, która nie tylko znacznie ograniczyła koszty produkcji, ale przede wszystkim zwiększyła niezawodność i sprawność nowego samochodu. Taki właśnie był Ford T. System. To słowo klucz dzisiejszego odcinka. Zbudujmy linię montażową obsługi klienta.
Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 127.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry. Witam Cię gorąco w 127. odcinku podcastu Klientomania. Podcastu, w którym dzielę się swoim doświadczeniem, obserwacjami, przemyśleniami na temat relacji na linii klient-marka. Ja nazywam się Maciej Buś i zawodowo zajmuję się wysyłaniem klientów w dalszą podróż, czyli pomagam markom tak zorganizować obsługę, by nie była ona potrzebna, a klienci w spokoju korzystali z zakupionego produktu czy usługi. Ten odcinek nagrywam w wyjątkowym dniu. Drugi wtorek października już od kilku lat to święto wszystkich klientomaniaków – CX Day. W bardzo wielu firmach to okazja do propagowania idei klientocentryzmu oraz doświadczeń klienta wśród pracowników. Organizowane są wiece, spotkania z ciekawymi ludźmi, są serduszka, balony, zdjęcia i mnóstwo radochy. Dobrze, że choć raz w roku jest okazja, aby skoncentrować uwagę na tym właśnie temacie. Być może właśnie dzisiaj przybędzie nam na świecie więcej klientomaniaków. Moi drodzy, w tym dniu, choć będziecie tego słuchać zapewne co najmniej tydzień po fakcie, ale z tego miejsca i w tych okolicznościach życzę Wam zadowolonych klientów, najlepiej takich, którzy spokojnie podróżują niczym niezmąconą rzeką Waszego produktu czy usługi. Klientów, którzy w skrytości swojego serca fantastycznie polecają Waszą markę, Wasze produkty innym i generalnie nie czują potrzeby się z Wami kontaktować. No chyba, żeby kupić więcej tego, czego potrzebują, a czasami nie. Mamy zatem październik, wróciliśmy po wakacyjnej przerwie do nagrywania i widzimy, że stęskniliście się za klientomanią. Ostatnie dwa odcinki prześcigają się o palmę pierwszeństwa. Dostajemy od Was sporo wiadomości, słów wsparcia, czasami również konstruktywnej krytyki. Dziękuję za jedno i za drugie i poproszę o jeszcze. Uczymy się cały czas i czuję, że stajemy się z Wami, naszymi słuchaczami, coraz lepsi i bardziej zjadliwi. Większość klientosłuchaczy, klientomani po prostu słucha nas na swoich telefonach. Zresztą nic dziwnego, sam tak robię. Dlatego czuję, że muszę Was, Ciebie zmotywować do zajrzenia do internetów na naszą stronę klientomania.pl i to, że możecie tam posłuchać czy obejrzeć wszystkie odcinki podcastu, to jest mały pikuś. Od kilku miesięcy to miejsce dostało nowego ducha i nowe możliwości. Ostatnio wspominałem o klientopedii. Po testach powolutku staje się ona integralną częścią klientomanii. Zatem w jednym miejscu macie, czy będziecie już niedługo mieli dostęp do potężnej bazy wiedzy z możliwością wyszukiwania, zadawania pytań oraz spotkania innych klientomaniaków. Wiesz, co robić. Wejdź na klientomania.pl i rozejrzyj się. A teraz do rzeczy, bo przecież po coś się tutaj spotkaliśmy.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Podobno w każdej dobrej prezentacji musi się pojawić Henry Ford, Steve Jobs lub Albert Einstein, albo wszyscy razem. Dzisiaj padło na Forda, ale nie dlatego, że musiałem podeprzeć się autorytetem kogoś sławnego, ale ze względu na analogię. W 122 odcinku Klientomanii mówiłem o tym, jak dobrze wybrać system contact center i wspomniałem, że bardzo często dostawcy nazywają go systemem obsługi klienta. Z czym Nie bardzo się zgadzam. Zgodnie z zapowiedzią czas rozprawić się z tym, czym ów system obsługi klienta jest i komu to jest potrzebne. Zacznijmy od spojrzenia mocno z góry. Analogia obsługi klienta do linii produkcyjnej czy montażowej wcale nie jest taka abstrakcyjna, jakby się mogło wydawać. Choć zdarzyło mi się kiedyś oberwać za tego typu przenośnie od jednej z właścicielek call center, które audytowałem. Ale o tym przy innej okazji. Kiedy uniesiemy się odpowiednio wysoko, zobaczymy, że na początku zarówno obsługi klienta, jak i linii produkcyjnej mamy wejście. Coś zostaje rozpoczęte. Na linii produkcyjnej położono pierwszy element. W obsłudze klient zadzwonił, napisał lub coś się wydarzyło, co wymaga interwencji. Na końcu linii mamy gotowy produkt. U Forda był to samochód. Na końcu obsługi mamy klienta, który kontynuuje swoją podróż. Korzysta z produktu, usługi, za który zapłacił, na który się zdecydował. Po środku dzieją się rzeczy. Po środku jest maszyna złożona z ludzi, maszyn, narzędzi, odpowiednich warunków itd. Tam wszystko jest przemyślane. Czy oglądałeś film Mac Imperium? To historia McDonalda. Jest tam scena, w której bracia McDonald's projektują pracę w kuchni w taki sposób, aby była ona jak najbardziej wydajna i jakościowo powtarzalna. Robią to na boisku. Kredą odwzorowują kuchnię, pracownicy wykonują, symulują ruchy tak, jakby smażyli burgery, składali kanapki, przygotowywali napoje. A wszystko po to, by wydać zamówienie w ciągu dokładnie 30 sekund. To był, jest nadal kompletny system. System, który ma swój początek, czyli wejście, zamówienie, środek, czyli optymalna maszyna i wyjście, czyli wydanie kanapki. Niezależnie, czy lubisz tego typu jedzenie, czy nie, jednego możesz być pewien. Gdziekolwiek będziesz je jadł, będzie ono smakowało i wyglądało tak samo, czy bardzo, bardzo podobnie. Bo system działa identycznie. Czym jest zatem system? Wikipedia podaje taką definicję. System, z greki systema, rzecz złożona, to zespół wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość założone cele. I teraz, idąc tym tropem, system obsługi klienta to zespół wzajemnie powiązanych elementów. Tu będą tu zadania, struktury, ludzie, technologia, strategia obsługi i łączące je procesy. I te realizują, czy mają realizować założone cele. I teraz, cofając się do naszego widoku ogólnego, szerokiej perspektywy, widzimy kontekst. Jak w Macu. Zamówienie kanapki, wydanie kanapki, czyli gotowy produkt. Ten gotowy produkt determinuje to, co się dzieje w środku. Jak działa maszyna, jak procesy są ułożone, kto do nich jest zaangażowany, jakie narzędzia, na przykład systemy komunikacji, contact center, ticketowe, rozliczeniowe i tak dalej, jakie systemy będziemy włączać w to i integrować ze sobą. Zanim rozbierzemy system na kawałki, warto zdać sobie sprawę, po co to robić. Po co patrzeć na obsługę klienta jak na system? Przecież mamy strukturę organizacyjną, mamy narzędzia, mamy ludzie, zawsze mieliśmy i zawsze to działało. No i działa przecież. No działa. W 99% przypadków działa. Tylko kiedy przyjrzymy się temu z bliska, na przykład podczas audytu, czy takiego samoaudytu, samoanalizy, to okazuje się, że maszyna obsługi klienta, czyli coś, co ja nazywam systemem, składa się z mnóstwa takich manufaktur, małych warsztacików ze skleconymi na szybko narzędziami, które są uruchamiane, kiedy jest taka potrzeba. W praktyce dział obsługi klienta działa jak straż pożarna albo system zraszaczy goszczących. Zastanów się dobrze, jak to wygląda u ciebie. Mam dla ciebie kilka pytań do przemyślenia. Po pierwsze, czy każdego dnia wracasz z pracy do domu zmęczony lub zmęczona? Pytanie drugie, czy jako menadżer, jeżeli nim jesteś, musisz każdego dnia podejmować dziesiątki decyzji operacyjnych lub dotyczących spraw klientów? Pytanie trzecie, czy czas rozwiązywania spraw klientów jest dłuższy niż ten, który akceptują klienta? I oni się mówią to wprost. Po czwarte, czy jako menadżer masz poczucie kontroli. Wiesz w każdym momencie dnia, co się dzieje w twoim systemie, w swoim dziale. I po piąte, czy możesz ze spokojem wyjechać na miesięczny urlop, po czym wrócić i nie musieć nadrabiać zaległości? Pomijając odpowiedzi zaczynające się od a to zależy, z moich obserwacji audytowych wynika, że w odpowiedziach na te pytania tkwi problem. Menadżerowie, a czasami specjaliści są niezastępowalni, nieodwoływalni, są superbohaterami działu czy firmy. A kiedy w końcu powiedzą dość i odchodzą z pracy, pada blady strach, ale nic to. W końcu znajduje się kolejny bohater, czy nawet superbohater, ogarnia tą kuwetę dalej. Ale to wszystko dzieje się pod powierzchnią zmąconej wody. Wody tak mętnej, że nie widać tam klientów. Przez nią wpadają tylko kolejne ich sprawy. Przypomina to grę, w którą uwielbiałem grać jako dziecko, czyli wilk, ten od wilka i zająca. I on łapał jajka wypadające z gniazd raz po jednej, raz po drugiej strony. Biedak nawet nie miał kiedy się napić. Wody. System to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Zarówno same elementy, jak ich powiązanie musi być bardzo przemyślane, zaplanowane, wdrożone i cyklicznie weryfikowane, bo świat się zmienia. Ale jeżeli przyrównamy system do pociągu składającego się z lokomotywy i wagonów, to mamy bardzo prosty i wyraźny system. Jego celem jest przewiezienie towaru czy ludzi z punktu A do punktu B. Zwróć uwagę, że ten układ jest powtarzalny co do zasady. Lokomotywa jest z przodu, a wagony za nią. Jeżeli wagonów jest więcej, często podłączana jest druga lokomotywa, również z przodu. Czyli jeżeli cel się zmienia pod względem ilościowym, modyfikujemy jedynie elementy systemu, ale nie cały system. Do czego zmierzam? Jeżeli faktycznie masz system obsługi klienta, to po pierwsze, odpowiadając na pytania, które wcześniej zadałem, po pierwsze, wracasz z pracy do domu z poczuciem zrealizowanego celu i masz jeszcze siłę i ochotę pójść na siłownię. Po drugie, jako menadżer podejmujesz tylko kluczowe, najważniejsze decyzje operacyjne, a te dotyczące spraw klientów są podejmowane według założeń systemu, możliwie blisko klienta. Po trzecie, czas rozwiązywania spraw klientów jest optymalny, ale nie przekracza rynkowych standardów. Po czwarte, jako menadżer masz poczucie kontroli. W każdym momencie dnia wiesz, co się dzieje w twoim dziale. I w końcu po piąte, możesz ze spokojem wyjechać na miesięczny urlop, po czym wrócić i nie musieć nadrabiać zaległości, bo maszyna działa. Ludzie wiedzą, co mają robić. System daje ci poczucie kontroli, daje ci informacje, na podstawie których wiesz, co robić, gdzie szukać. Nie musisz gasić pożarów, nie musisz sprawdzać wszystkich procesów, osób, narzędzi, wpisów itd. Wracając do analogii do pociągu. Wiesz, w którym wagonie zatkana jest toaleta. A ponieważ, o tym już rozmawialiśmy, shit happens, to obsługa wie, co należy zrobić, żeby usunąć problem lub zabezpieczyć tą toaletę do czasu, kiedy będzie można ją chyba przepchać. Czyli mając system, jesteś w stanie bardzo łatwo zidentyfikować problem i go rozwiązać. Podobnie, jeżeli musisz wdrożyć kogoś na dane stanowisko pracy, masz instrukcję, jak to zrobić, a nowa osoba ma instrukcję, co i jak robić. Idźmy zatem dalej. Kiedy kupujesz na przykład w IKEA meble, na przykład regał, dostajesz kilka płaskich paczek, a w nich oprócz przyszłej szafy, elementów przyszłej szafy, znajduje się oczywiście instrukcja obsługi. No i przed tobą weekend po szwedzku. Oczywiście prawdziwy mężczyzna nie czyta instrukcji, to jest jasne. Ale zanim powstał ten mebel jako produkt, ktoś naszkicował go, być może najpierw na serwetce, następnie na desce kreślarskiej lub pewnie teraz to już na komputerze. Stworzył dokładny plan, jak mają być długie poszczególne elementy, w których miejscach mają być nawiercone otwory. Na tej podstawie fabryce wiedzą, co i jak mają zbudować. Nikt nie jedzie do fabryki i nie tłumaczy, jak to zrobić. Dostają instrukcje. To jest system. Teraz, kiedy zabierasz się do stworzenia, zorganizowania lub poukładania na nowo działu obsługi klienta, windykacji, helpdesku czy telemarketingu, musisz zaprojektować system. musisz zaprojektować nie tylko mebel, jak on ma wyglądać, czyli gdzie będzie twój nowy dział zlokalizowany, jak pomalowany, co będzie robił i tak dalej, ale również jak zaprojektować jego działanie. Cofając się do czasów Henry'ego Forda albo odnosząc się do klasycznych zegarków, wyobraź sobie koła zębate, gdzie ich zęby zachodzą na siebie i w ten sposób napędzają mechanizm. Wynik jednego zadania generuje kolejne zadanie. Wynik jednego procesu jest triggerem dla startu kolejnego. Wyobraź sobie swoje centrum obsługi klienta jako ogromny mechanizm. I teraz ten mechanizm musimy pięknie rozrysować, żeby inni wiedzieli, co mają robić. I od czego by tu zacząć? Na początku jest idea. Musimy złapać widok z lotu ptaka. Zwykłem zadawać w tym miejscu niewygodne pytanie, co to ma robić? Co jest na wejściu i co ma z tego wyjść? Jaki jest biznesowy cel powołania lub działania tego miejsca? I uwaga, odpowiedź, będziemy obsługiwać klientów. To jest oczywiste przecież, to jest raczej zbyt słabe. Właściwie to ono nic nie znaczy. Żeby zobrazować, jak bardzo niespodziewane może być taka definicja celu, przytoczę wypowiedź jednego z dyrektorów ogromnego call center sprzed wielu, wielu lat jeszcze. To było call center obsługujące ponad 3 milionów klientów i na tak zadane pytanie kontekst był inny, ale odpowiedział mniej więcej tak, że robimy wszystko, absolutnie wszystko, tylko żeby nie rozmawiać z klientami. I powiedział to człowiek, który miał pod sobą niemal 2000 agentów call center. Zatem jaki jest cel powołania, działania systemu czy centrum obsługi klienta? To musi być wasz powód, twój powód, wasz, twojej organizacji, strategii, wizji. A może on na przykład wyglądać tak. Chcemy domknąć pętlę cyklu sprzedaży. Albo chcemy przenieść proces obsługi realizacji i zdjąć te zadania z handlowców. Dzięki temu ci będą mieli więcej czasu na sprzedaż. A realizacja i obsługa będzie przypilnowana. Powodów może być bardzo wiele. Najważniejsze, żeby to były dobre i żeby były wasze. Kolejnym krokiem będzie określenie, co i skąd będzie wpadać do naszej maszyny. I tu zaczyna się robić ciekawie, bo punktów A, czyli punktów startowych, może być wiele. Z jednej strony na przykład dział sprzedaży będzie nam przekazywał zawarte lub przygotowane umowy, które należy przeprocesować. Z drugiej, klienci będą dzwonić, pisać, puszczać znaki dymne, by dowiedzieć się, co tam z naszą umową, produktem i tak dalej. Każdy z tych punktów trzeba dobrze zidentyfikować i jednoznacznie określić. Żeby było jeszcze ciekawiej, nasz system powinien być przygotowany na podłączenie dodatkowych rur wpustowych, czyli kolejnych punktów startowych naszej maszyny. No i teraz przenosimy się na koniec, do punktu B lub Z, w każdym bądź razie tam, gdzie maszyna wypluwa rezultat. No i musimy określić, jaki ten rezultat ma być. Po pierwsze, kto jest beneficjentem tego rezultatu. Po drugie, jaką on ma wartość na skali. Czy jest to wybór pomiędzy jest a nie ma, czy może skala zadowolenia, a może skala NPS. I ponownie, tych beneficjentów może być wielu, bo choć to dział obsługi klienta i wydawało się, że klient jest jedynym beneficjentem naszej działalności, to jednak pojawiają się produkty uboczne, wynikające z tego, co zostało do maszyny wrzucone na starcie. Mam tu na myśli procesy wewnętrzne, z których musimy się rozliczyć wobec działów, które są ich właścicielami. I teraz w końcu możemy się zagłębić w nasz system. Do tej pory jest on stosunkowo prosty, a właściwie składa się on z rury, do której na początku coś wrzucamy, a na drugim końcu coś wyjmujemy. Na ten moment w zasadzie to samo. To samo wkładamy, to samo wyjmujemy, bo nic się jeszcze nie zadziało. W środku jednak mamy maszynę, fabrykę, taśmociągi, przekładnie, windy, koła zębate, węzły decyzyjne, robotników i mniej lub bardziej zaawansowaną, nowoczesną lub przestarzałą technologię. Każdy typ sprawy lub interakcji, który wchodzi do naszego systemu, wymaga zdefiniowania procesu. Procesu, czyli sekwencji zadań, czynności, które należy wykonać, aby osiągnąć wymagany rezultat. I teraz cofnijmy się na sekundę do definicji systemu. To zespół wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość założone cele. Zadania, czynności, decyzje to nic innego jak elementy, o których mowa jest w tej definicji. Mamy zatem cel, czyli rezultat, po coś to robimy, określiliśmy cel, rezultat dla każdej, nazwałem wcześniej rury, czy wcześniej potrzeby, intencji zlecenia. Niezależnie od tego, czy masz świadomość istniejących procesów, czy nie, czy masz je rozpisane, czy rozrysowane, czy nie, one się dzieją. Jeżeli firma działa już jakiś czas, to jej pracownicy wypracowali sposób działania i rozwiązywania spraw. Kiedy wkraczam do firmy, żeby na przykład zbudować dział obsługi klienta, to nigdy nie jest tak, że wymyślam wszystko od nowa. Nawet jeżeli projektowany dział nie ma jeszcze żadnego pracownika, to wcześniej problemy czy sprawy klienta wpadały do firmy i w jakiś sposób sobie z nimi radzono. I na tym etapie musimy uświadomić sobie, jak obecnie, jak dotąd się to odbywało. Pamiętasz regał z IKEA, o którym mówiłem jakiś czas temu? Projekt, plany czy w końcu instrukcja to uświadomiona struktura produktu. Nie odnoszę się do zapamiętanej sekwencji czynności, ale do fizycznego punktu odniesienia. Tutaj pojawia się pewnie po raz kolejny model świadomości kompetencji, czyli etapy rozwoju kompetencji. Na początku mamy tak zwany nieświadomy brak kompetencji, czy nieświadomą niekompetencję. Nie wiem, nie mam świadomości, jak to powinno wyglądać, albo że w ogóle jakiś idealny czy poprawny sposób istnieje. Najczęściej w takim stadium się pojawiam, jako konsultant na przykład. Dalej pojawia się świadomy brak kompetencji, to jest stan na przykład po audycie, kiedy wiemy, czego nie wiemy. Następnie świadoma kompetencja to stan podczas bezpośrednio po wdrożeniu zmiany. Charakteryzuje się niestety spadkiem efektywności, czyli my wiemy, co należy robić poprawnie, ale jeszcze nie robimy tego automatycznie. No i w końcu mamy tak zwaną nieświadomą kompetencję. To jest taki stan, kiedy został już ogłoszony sukces, zmiana jest skutecznie wdrożona, tutaj zaznaczam w cudzysłowie, i wszyscy czują, że przecież już zawsze tak było. Zatem kluczowe w naszym systemie obsługi klienta jest świadomość istniejącego procesu, zarówno co do faktu, że on jest, jak i co do tego, jak on przebiega, czyli te wszystkie poszczególne etapy i kroki. Takie procesy powinny teraz zostać możliwie szczegółowo opisane. Modelowo tworzy się tak zwane mapy procesów w formie diagramów i do tego karty opisu procesów. Ale częściej spotykam się z procesami opisanymi w formie wypunktowanej listy. Niestety zbyt ogólnie, żeby ktoś z boku był na tej podstawie w stanie odtworzyć taki proces. No chyba, że o to właśnie chodzi, żeby ktoś tego nie zrobił. Forma jest mniej istotna. Ważne, żeby był to opis możliwie szczegółowy i zrozumiały. Wręcz opisowo-słowno-muzycznie. Czyli na przykład wejście zgłoszenia to e-mail na skrzynkę, powiedzmy, pomoc@firma.pl, tytuł maila, zgłoszenie ze strony i dalej poszczególne pola formularza zgłoszeniowego. Następny krok, sprawdź, czy e-mail nadawcy istnieje w naszej bazie kontaktów. Wpisz w pole wyszukiwania system, powiedzmy, X adres nadawcy i tak dalej. Chodzi o to, żeby rozebrać temat możliwie na drobne kawałki. Ale po co tyle zachodu? Pytasz. Ano po pierwsze, dla świadomości. A po drugie, dzieją się w tym miejscu arcyciekawe rzeczy. Powiedziałem, że o tym cudzysłowie. Nagle widząc to przed sobą, zaczynamy dostrzegać rozmaite absurdy. Ślepe tory, grzęzawiska i pożeracze czasu i energii. I to jest punkt wyjścia do optymalizacji, a wręcz przeprojektowania procesu. I paradoksalnie taka droga będzie lepsza niż jak przyjdę na przykład ja i będziemy takie procesy projektować totalnie od zera. Bo w takim przypadku będziemy przewidywać, będziemy kreować idealny świat. A tu wiemy, co wchodzi, gdzie są w organizacji jakieś bariery, z czym musimy się wewnętrznie mierzyć i wypracowujemy realne rozwiązania, które są absolutnie realne, osadzone w rzeczywistości tu i teraz. ale praca z procesami i ich optymalizacja to pewnie temat na inny odcinek, żeby nie powiedzieć nawet na dwudniowy warsztat.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Co nam teraz wynika z posiadania procesów? Co najmniej trzy ważne dla naszego systemu rzeczy. Po pierwsze, zadania i czynności, które musimy wykonać w ramach poszczególnych procesów. Po drugie, funkcjonalności, możliwości, nazwijmy je czarami, które są potrzebne lub przydałyby się, żeby zrobić to wszystko sprawnie i po drodze nie pogubić ważnych informacji. No i w końcu, po trzecie, ludzie. Ludzie, których potrzebujemy, żeby ogarnąć tą kuwetę. Ludzi o odpowiednich kompetencjach, w tym uprawnieniach, ludzi w odpowiedniej liczbie, w określonym miejscu, w określonych godzinach pracy. Tak powoli dopełnia nam się obraz elementów systemu obsługi klienta, które zgodnie z definicją są ze sobą wzajemnie powiązane i realizują jako całość założone cele. Czas na system do obsługi klienta. Jak nazywają go niektórzy dostawcy rozwiązań? No właśnie, jakich? W zasadzie mamy kompletny model systemu obsługi klienta. Wiemy po co, wiemy co, wiemy jak, wiemy co wchodzi, wiemy co wychodzi z systemu. Wiemy kto będzie powinien robić te rzeczy i jakie powinien mieć kompetencje. Wiemy, czego używamy, jakich narzędzi oraz jakie funkcjonalności przydałoby się wdrożyć. Zaryzykuję takie oto stwierdzenie, że większość firm, większość ilościowo radzi sobie wykorzystując klasyczny pakiet narzędzi biurowych, czyli komputer, a na nim Outlook, Excel, pewnie jakiś program do faktur, magazynu, ewentualnie ERP oraz telefon komórkowy lub tradycyjny numer na biurku. I uwaga, to nadal jest system. To też jest technologia. Istnieją oczywiście narzędzia, które powstały po to, by tą pracę, o której tu mówimy, usprawnić oraz nią zarządzać. W zasadzie są to trzy kategorie narzędzi, które w ostatnich latach zaczęły mocno się przenikać, żeby nie powiedzieć adoptować wzajemnie funkcje. O tym zresztą mówiłem w 122 odcinku podcastu. Mamy zatem system do obsługi zarządzania komunikacją, czyli tak zwany system contact center. Dalej mamy system do zarządzania sprawami, czyli systemy ticketowe oraz systemy do zarządzania relacjami z klientami, czyli systemy CRM. Wiedząc, jakich funkcjonalności potrzebujemy, łatwiej jest nam szukać i wdrażać odpowiednie narzędzia. Jest jednak ogromne ale. Tego typu narzędzia bardzo często są albo mogą być elementem strategii zarządzania informacją w całej organizacji. Na przykład system CRM jest narzędziem przekrojowym dla całej organizacji. Prawdopodobnie każda firma myślała, a część coś z tą myślą dalej zrobiła, o wdrożeniu u siebie takiego systemu. Pojawiają się nam zatem wizja czasami licznych integracji lub wymagań w stosunku do nowych narzędzi. Pozostały nam jeszcze dwa niezmiernie ważne elementy systemu obsługi klienta. Pierwszy z nich to zarządzanie, drugi to powiązanie z innymi systemami w firmie. Temat operacyjny mamy w większości już zagospodarowany. Wiemy kiedy, co, gdzie i kiedy. Mamy procesy, mamy ludzi, mamy instrukcje. Natomiast każdy system wymaga zarządzania. Z jednej strony nadzoru, a z drugiej podejmowania decyzji, które są poza procesami. Oczywiście, samo zarządzanie również możemy i w pewnym zakresie nawet powinniśmy oprocesować. Chociażby w zakresie rutyn związanych z monitorowaniem kluczowych wskaźników. Zarządzanie systemem to utrzymywanie go w sprawności, kalibracja, czyli dostosowanie do realnych potrzeb i rozwój, czyli wdrażanie usprawnień. Zarządzanie systemem to również zarządzanie ludźmi, ich zadaniami, kompetencjami, wydajnością. I teraz bardzo ważna obserwacja z moich projektów. Osoby zarządzające czy kierujące pracą takiego działu czy systemu są często zbyt rozdarte pomiędzy bardzo wieloma zadaniami przypisanymi do stanowiska menedżerskiego, ale nie powiązanego z zarządzaniem systemem. To są rozmaite narady, spotkania międzydziałowe, angażowanie w inne projekty itd. Nie wiedzą tak naprawdę, w jakim punkcie są realizowane procesy. Ile jest na wejściu, ile jest w środku, ile utknęło, a ile w danym dniu wyszło. Menadżer systemu powinien mieć założone takie właśnie kluczowe punkty, które monitoruje. Wystarczy rzut oka i on wie, co się dzieje. Nie musi nikogo pytać, nie musi wierzyć, nikt nie musi mu ściemniać, nie musi nikogo zmuszać do wymyślania wymówek. Życie. Tak po prostu jest. Menadżer systemu ma widok z lotu ptaka. To jak lecisz samolotem po zmierzchu nad miastem i widzisz świecące się punkciki lamp samochodów. Jednym spojrzeniem jesteś w stanie objąć całą miejscowość. Menadżera systemu interesują przede wszystkim te główne, świecące najjaśniej punkty. Punkty, które informują, czy system działa, czy jest drożny. Jeżeli zapalają się na czerwono albo gasną, wówczas przypatrują się temu procesowi. Schodzi w dół, żeby sprawdzić, co się dzieje. Podejmuje decyzję, ale najważniejsze, nie musi pytać nikogo, co się stało. To on podejmuje decyzję, to on kieruje tym statkiem. To on nawiguje na podstawie informacji, które ma dostępne. I ważne, żeby to były informacje wiarygodne. Dlatego właśnie na etapie projektowania systemu tak ważne jest zdefiniowanie tych punktów informacyjnych oraz roli menadżera systemu. I druga sprawa. Zostawiłem ją na sam koniec, choć muszę tu położyć nacisk na to, że jest to element kluczowy dla systemu i ekosystemu. System obsługi klienta nie działa w próżni. Nie jest samowystarczalny, niezależny, nie jest samotną wyspą. Funkcjonuje w środowisku ekosystemu firmy. Działa na zlecenie i w porozumieniu z innymi działami i strukturami firmy. Myślę, że dobrym tutaj będzie przykładem outsourcing obsługi klienta. Firma outsourcingowa to najczęściej zewnętrzne, powiedzmy, contact center. Niezależna firma specjalizująca się w realizacji procesów, o których tu bardzo często mówimy. Ma ludzi, technologię, menadżerów. Można powiedzieć, przejmuje realizację procesów, czy jak często się reklamują, zdejmują kłopot z głowy. I trzy pytania do ciebie. Co jest w takim przypadku systemem obsługi klienta? Drugie pytanie. Gdzie znajduje się ten system? No i w końcu trzecie. Kto nim zarządza? Właścicielem systemu i jego menadżerem jest zawsze osoba w firmie, która zleca procesy. Dlaczego? Bo system jest po coś. Tym źródłem jest firma lub klienci tej firmy. Zarówno na wejściu, jak i na wyjściu znajdują się osoby, procesy, systemy należące lub związane z marką lub jej produktami. Partner outsourcingowy jest procesem wspierającym system. Analogicznie w ramach firmy właścicielem systemu będzie ktoś, kto odpowiada za obsługę klienta, ale nie wyłącznie w zakresie tak zwanego BOK, ale w każdym możliwym kanale, bo system obsługi obejmuje, musi obejmować wszystkie przejawy relacji marki z klientami. I tu postawmy kropkę na dzisiaj. W tym odcinku starałem się opisać system jako maszynę. Maszynę, na którą patrzysz z boku, z góry, patrzysz na nią i wiesz, do czego służy. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, szczególnie w maszynie, która jest pełna trybików. I choćbyśmy nie wiem jak upraszczali, czego jestem ogromnym zwolennikiem, to i tak nie unikniemy najczęściej pewnego stopnia złożoności. Jeżeli tym odcinkiem zmotywowałem cię do rewizji twojej maszyny, będziesz musiał ją rozłożyć na czynniki pierwsze. Jeżeli potrzebujesz wrócić do poszczególnych elementów systemu, o których wspomniałem, zachęcam cię do ponownego przesłuchania tego odcinka. Możesz też zobaczyć nagranie na YouTubie, jeżeli w tej chwili słuchasz, lub odwrotnie. Możesz również przeczytać transkrypt na stronie klientomania.pl. Moi drodzy klientosłuchaczu, na koniec prośba. Jeżeli uważasz, że ten odcinek lub cały podcast może się przydać komuś, kogo znasz, może go zainspirować, podziel się z nim lub nimi, nim odcinkiem. Wyślij mu link, wrzuć informacje w mediach społecznościowych, oceń nas na Apple Podcast, Spotify czy YouTube. Niezmiernie miło było do Was znowu powiedzieć kilka słów. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku oraz do zobaczenia po drugiej stronie na klientomania.pl. Cześć.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.